Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A od czego pan radny zacząłby dzisiaj naszą dzisiejszą rozmowę? Tak zupełnie inaczej.
O schroniska.
Wyreżyserowałem.
Dla zwierząt.
Schronisko dla zwierząt?
Tak.
Podoba się panu nasze schronisko?
Nie, no problem powstał na sesji Rady Miasta, to znaczy przyszła organizacja pozarządowa, która prowadzi schronisko i zaczęła się dyskusja. I ta dyskusja nie jest dyskusją polityczną, bo się pojawiły takie opinie.
Ale to jest kwestia... dyskusja, która trwa tak,
no właśnie.
Lekko licząc, myślę, że ze 20 lat.
No i było, w końcu trzeba ten temat chyba rozwiązać, ale chyba tu największy problem powstał po połączeniu miasta z gminą, bo tego typu obiekty, jak schroniska należało w jakimś stopniu umiejscowić już w nowej, dużej Zielonej Górze, w miejscach dobrze skomunikowanych, wydzielonych przestrzennie i poza tym zabezpieczyć jakieś pieniądze jednak na ochronę zwierząt.
Czy pan, te pieniądze są zarezerwowane, bo miasto dotuje schronisko systematycznie. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast największym problemem w przypadku tego typu obiektów, przy zrozumieniu tego, że nie jest nam obojętny los zwierząt, że zdajemy sobie z tego sprawę, że w schronisku te zwierzaki nie przebywają w najlepszych warunkach i tak dalej, i tak dalej. Kto chociaż raz był w schronisku przy Szwajcarskiej, wie, że to jest takie miejsce, które pozostawia bardzo wiele do życzenia. Tylko gdzie postawić takie schronisko? Bo łatwo jest powiedzieć nam, zbudujmy je gdzieś na obrzeżach Zielonej Góry. Tylko gdzie na obrzeżach Zielonej Góry? I czy za moment nie pojawią się tacy, którzy powiedzą, no pięknie, tylko zbudujcie na innych obrzeżach Zielonej Góry, bo to jest schronisko koło nas, a no psy szczekające w klatkach to nie są najprzyjemniejsi sąsiedzi.
Tak, i to jest dobre pytanie i to pominięto podczas połączenia miasta z gminą, bo tak zawsze wspominałem, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dobre miejscowe plany pokazują lokalizację różnych przedsięwzięć, nie tylko budownictwo, ale również na przykład fermy, z którymi się
tylko
spotykamy
wtedy
w gminach.
Ci, którzy zarządzali schroniskiem, nie sugerowali bardzo mocno, że można byłoby przenieść schronisko w inne miejsce. Może,
nie,
może też
miałem kilka spotkań i jak najbardziej ten kierunek jest dobry, jako dobrą lokalizację nowo. Poza tym nowe schroniska, to są schroniska już zadaszone, to są schroniska skanalizowane, to są schroniska wygłuszone, tam już jednak ta uciążliwość jest dużo, dużo mniejsza. Poza tym też samorządy budują wokół schronisk pewne centrum obsługi zwierząt, czyli to są przychodnie, to są gabinety, to jest cały szereg usług związanych właśnie z szeroko pojętym schroniskiem. I to pominięto, ten problem cały czas był odkładany, a my się zderzamy z tego typu problemami. Tak wspomniałem, na przykład te fermy w Ochli. Tam kiedyś przedsiębiorca chciał budować te fermy. Przy połączeniu miasta z gminą nie uwzględniono tych terenów, aby je lokalizować w bezpiecznych odległościach, w dobrych lokalizacjach i cały czas teraz są te konflikty społeczne. Przez to właśnie, że nie mamy cały czas studium uwarunkowań, czyli nie mamy podzielonego miasta
na pewne strefy zagospodarowania. Tak, tu schronisko, tu grzebowisko dla zwierząt, tu ferma kura, tu ferma lisów.
Wpisuje się w studium i miejscowy plan na tak zwane tereny pod budownictwo rodzinne, wielorodzinne, komunikacje, zwane przyrody oraz usługi, na przykład to są takie usługi, które wpływają bardzo mocno na mieszkańców, tak? I z tymi usługami musimy sobie poradzić, bo przyłączając gminę do miasta, my też przyłączamy z całym inwentarzem, tak? Czyli z tymi fermami. Przecież to chodzi o kwestię powiększenia cmentarza, lokalizację schroniska, pewnie kiedyś jakąś spalarnię. To więc mówię, te wszystkie sprawy muszą być ujęte w planie zagospodarowania i w Nowym Mieście. Tego nie ma. Dzisiaj działamy po prostu przypadkowo. Ratujemy się w tych sytuacjach, na przykład jak strefą przypomorskim, bo szukaliśmy strefy
dla inwestora. Ale wie pan, ja mógłbym powiedzieć w ten sposób. Przez ostatnie 3 lata w ratuszu, to trzeba było wyjść z inicjatywą. Wziąć kolegę radnego, napisać projekt uchwały dotyczący umiejscowienia w konkretnym kwartale Zielonej Góry, nowej, starej, obojętnie jakiej, w granicach miasta schroniska, oddać to pod dyskusję, spróbować zmienić być może jakiś plan w danym miejscu, jeśli nie przewidywał tego rodzaju miejsce. I dzisiaj byłoby po temacie, tak?
Nie, tego tak się
powiedzieć.
Nie robi. To się konsultuje bardzo szeroko, nie tylko z uwagi na lokalizację, ale na sieci, na uzbrojenie,
no
na komunikację,
no
na bufory leśne.
Tak.
I nie robi się tego wycinkowo, tak jak na przykład przy budowie tego wieżowca przy rondzie PCK, że mamy wielki plan osiedla słonecznego i robimy kawałeczek i budujemy wieżowce i zmieszamy parkingi. To był błąd, głosowałem przeciwko temu. Schronisko, jest to pewna całość, nie jest tylko schronisko. Od razu przy schronisku rozwiązujemy szereg problemów, tak wspomniałem, komunikację, która nie jest dostosowana do Nowego Miasta, zgłaszałem teraz to na sesję Rady Miasta, a poza tym szereg uwarunkowań przy schronisku, bo tam mogą powstać również inne usługi, inne zakłady, które są bezpośrednio związane z jakąś tam uciążliwością. I to pominięto. Nie możemy teraz wycinkowo wrzucać schroniska, załóżmy, w jakiejś lokalizacji miasta. Teraz należy przystąpić
bardzo... Przymiarki do tego były robione już od dłuższego czasu. Ba, nawet pojawiały się konkretne umiejscowienia. Mówiło się, że być może za Czarkowem w Łężycy mogłoby powstać takie schronisko. Kilka takich miejsc podawano. Natomiast w momencie, kiedy temat się pojawiał, momentalnie miał on wielu oponentów. Ja powiem tak, ja nie znam osoby, czy w Radzie Miasta, czy w Urzędzie Miasta, czy wśród władz miasta, które powiedziałyby: schronisko na Szwajcarskie jest świetne, super, mają tam zwierzęta i nie róbmy nic z tym tematem. To tylko konkret. Co z tym zrobić? Tak, tematem? I jak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni?
Znaczy ja tam często jestem w schronisku, bo też wyprowadzamy psy jako wolontariusz i po prostu jestem zdegustowany tym, że zwierzęta są w takich warunkach. Po pierwsze, one, te zwierzęta chorują. Tam nie ma wydzieleń przestrzennych między boksami. Są ażurowe konstrukcje. Te choroby się przenoszą. Nie ma izolatek, nie ma gabinetów medycznych. Teraz nie ma nawet tam weterynarza na miejscu, bo jest podpisana umowa z weterynarzem w drugiej części miasta. Ci ludzie robią olbrzymią pracę, ci wolontariusze, ci uczniowie, ci studenci, którzy tam dojeżdżają, i ten problem jest cały czas pomijany, bo jest problemem niewygodnym, tak? Nie jest problem, który nas bezpośrednio codziennie dotyczy. Trzeba tam pójść i to zobaczyć.
Znaczy ja bardzo często pojawiały się na przestrzeni lat, w zależności od tego, kto zarządzał schroniskiem. Pojawiali się ludzie, którzy pracowali tam w ramach wolontariatu, ale potem odchodzili z różnych względów, bo na przykład nie mogli się dogadać z zarządcą, bo na przykład nie odpowiadały im pewne procedury, które są stosowane w schronisku. Takich osób było na przestrzeni lat naprawdę wiele, tylko to pokazuje też, jak to jest ciężki temat do ugryzienia. Ale ja mówię, to jest ciężka placówka do prowadzenia.
Też. To są ciężkie tematy, które są chowane pod dywan. Ta ferma w Ochli, nagle temat, nie wiadomo, co się z nim stało, czy budownictwo tam podejdzie, czy nie podejdzie, jak to skomunikować. Schronisko chowane pod
dywan.
Temat
fermy chyba
nie
został definitywnie rozwiązany, że zostało powiedziane, przynajmniej
nie znaleziono kompromisu między prywatnym inwestorem, który to realizuje, nie wskazano mu nowego miejsca, nie wskazano nowego planu miejscowego. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać bezpiecznej i przyjaznej okolicy, ale trzeba to wszystko połączyć w nowym studiu, nowym planie miejscowym. Te roboty inżynieryjne miasta zostały po prostu pominięte. Kwestia parkingów na przykład wielopoziomowych, to co ostatnio wybrzmiało, też jest zakopywana, chowana pod dywan. Parking przy ulicy Palmiarni. Ja po prostu jestem zbulwersowany.
Wyobraża sobie pan, co by się działo, gdyby dzisiaj rozpoczęto inwestycje przy Palmiarni związaną z parkingiem? Podejrzewam, że znaleźlibyśmy przynajmniej 10 radnych, którzy powiedzieliby: chory pomysł, jakiś jak, w momencie,
parking
kiedy...
Parking przy Palmiarni?
Tak, teraz. Dzisiaj robiony. Nie dosyć, że całe miasto jest zakorkowane, bo jest szereg inwestycji, to jeszcze wyłączyliście parking, na którym dziennie parkują setki samochodów. Może to nie jest ten moment. Może trzeba poczekać, aż pewne rzeczy zostaną.
Czekamy.
Może trzeba poczekać, aż zostanie chociażby ukończona rewitalizacja Wzgórza Winnego i wtedy myśleć o tym, jak zorganizować kwestię parkingu. Ten parking tam jest potrzebny, co do tego nie ma
tu
wątpliwości.
Się zgadzamy.
Chociaż będzie wielu takich, którzy powiedzą: urzędnicy budują sobie parking.
Zaraz, bo to należy rozmawiać merytorycznie i nie spotkałem mieszkańca, który by twierdził, że ten parking jest niepotrzebny. Po drugie, czekamy 10 lat na parking i tu Platforma podnosiła to i to radny Bukiewicz podnosił to chyba od dwóch kadencji
budowy
parkingów wielopoziomowych. Dramatyczna sytuacja, że zapisaliśmy 7 milionów w budżecie miasta na wniosek Platformy i znowu to jest pomijane i te pieniądze są rozdysponowane na jakieś inne tematy w mieście. 7 milionów było zapisane. Po pierwsze, nie ma ani dokumentacji, miasto nie przygotowało, ani kosztorysu, ani wyceny, ani eksperty. Śpimy 10 lat, a rewitalizacja Wzgórza Winnego, ja bym powiedział, konsumuje w pewnym zakresie słowo rewitalizacja. Można było wnioskować o dofinansowanie parkingu, można było wnioskować o wciągnięcie tego domku.
Zawsze można powiedzieć, że o wszystko można było wnioskować.
Tak, no bo ta część tego stoku jest okej, robiona, ona będzie bardzo przyjazna dla mieszkańców, ale ona nie kompensuje szerokości usług, które Wzgórze Winne aby ze sobą niesie. To jest jako parking wielopoziomowy, następnie jest to przystanek, jeśli chodzi o odjazdy na port lotniczy Zielona Góra, bo tam to jest również, oraz cała otwarcie pod kątem turystycznym Wzgórza Winnego. Dzisiaj autobusy turystyczne nie dojeżdżają do Wzgórza Winnego. Rozmawiałem z...
No jak mają wjechać tam w godzinę szczytu, kiedy powiem dosadnie, cały urząd marszałkowski tam
właśnie
stoi, tak? Tysiące
jest...
pracowników z urzędu muszą gdzieś parkować, więc parkują tam.
Dokładnie. I to jest priorytet komunikacyjny dla miasta. Parking wielopoziomowy, trzykondygnacyjny, z bezpiecznym wyjazdem w stronę ulicy Wrocławskiej.
Ale słyszał pan, że ktoś powiedział, że on nie powstanie?
Tak. Nie powstanie.
Ja nie słyszałem.
Nie powstanie. Informacji. Słyszę od 10 lat, że parkingi powstają i nie powstają, to więc ja mam, po prostu nie wierzę w to, że on powstanie, bo jest bez przerwy odkładany i po prostu jestem zbulwersowany tą sytuacją. Po drugie, to nie jest jakaś robota wielce skomplikowana, inżynieryjna, której miasto by nie przeniosło. Po trzecie, miasto powinno szukać rozwiązania w partnerstwie publiczno-prywatnym w tym miejscu, jeżeli chcemy budować tam sklep, usługi, parking.
I podobno taki pomysł jest.
Nie ma takich tematów prowadzonych, bo nawet nie ma wydziału, który będzie prowadził tą kwestię uzgodnie godzin z prywatnymi wykonawcami. Ja się dziwię, tam jest fundamentowanie pośrednie, plus konstrukcja prefabrykowana, żelbetowa, to naprawdę nie jest skomplikowana robota, jeśli chodzi o same roboty, które się toczą przez mieście, nie? Już mamy poważne inwestycje, a jeżeli tego nie zrobimy, po pierwsze, turyści tam nie dojadą, to jest słabe. Jeśli nie skomunikujemy tego dobrze z istniejącymi drogami, czyli Wrocławska, Podgórna, Piaskowa, mamy tam urzędy, mamy banki, mamy usługi, mamy petentów, interesantów,
tylko którzy chcą... Ja mam wrażenie, że to jest kampania wyborcza.
Nie, parking... Nie, myśmy podkreślali...
Bo dziwię się, panie Marcinie, z całym szacunkiem, rozmawialiśmy w tym studiu dziesiątki razy. Oczywiście... Bardzo fajnie jest powiedzieć, przebudujmy całą Piaskową, zróbmy wylotówkę na Wrocławską, może tunel jeszcze do S3. No, no fajnie jest to wszystko powiedzieć, tak? Tu zrobimy parking, tu zrobimy coś, tu będą place zabaw.
O tym nie mówiliśmy. Nie.
No dobrze, no, tylko można, tak? No, no a dlaczego nie? No, wyobraźmy sobie, że siedzi tutaj jakiś pański kolega radny z dowolnego ugrupowania i mówię, a czemu nie tunel?
Nie, bo my cały czas
do Wrocławskiej, czy coś w tym stylu.
Cały czas...
Można, oczywiście, że można. Tylko jak i kiedy to zrobić?
Jak i kiedy? Wspominałem niejednokrotnie. Studium transportowe, studium komunikacyjne pokaże roboty inwestycyjne, które należy wykonać w pierwszej kolejności w mieście, aby udrożnić, poprawić komunikację miasta. Pominięto ten dokument. Ja wspominałem o tym, o prawoskrętach, o buspasach, o przejściach podziemnych, o poszerzeniu Wrocławskiej. Dzisiaj jest projektowane rondo Pileckiego-Wrocławska. Prezydent ogłosił przetarg, nie uwzględniając obciążenia ruchem. Mamy jeden pas wjazdowy do Zielonej Góry Wrocławskiej. Dlaczego nie obliczono natężenia ruchu skomunikowania dzielnic Kisielina, Raculi do Zielonej Góry? Jeśli obliczenia pokazały konieczność wykonania dodatkowego pasa, rondo można by zaprojektować jako dwa pasy wjazdowe do Zielonej Góry. Nie wiem, jest to decyzja bardzo indywidualna. To się tyczy również parkingów wielopoziomowych oraz udrożnienia komunikacji wewnętrznej, czyli mówię nowego rozkładu ruchu.
No dobrze, to wyobraża sobie pan teraz rozpoczęcie jeszcze kilku inwestycji potężnych drogowych w mieście? Wyobraża pan sobie to, że w tym momencie w Zielonej Górze będziemy kumulować kolejne inwestycje? Wyobraźmy sobie teraz tak. A proszę bardzo, poszerzamy Wrocławską. A co tam? Zróbmy tam jeszcze dodatkowe pasy. Za moment będziemy jeszcze kolejne rondo budować. I tak dalej, i tak dalej. Może trzeba poczekać.
Nie. Cały czas właśnie działamy bardzo indywidualnie, traktując, Urząd Miasta traktuje miasto jakby tak punktowo. Jeśli projektujemy inwestycje w mieście, one muszą być oparte o pewne dokumenty. Nigdy się nie robi inwestycji, bo mi się podoba prawa czy lewa strona miasta. Robię obciążenie ruchem, studium komunikacyjne, to podkreślałem, studium transportowe, studium uwarunkowań, plan miejscowy, projektuję nowe osiedla, nowe przestrzeni i do tego dopasowuję drogi i infrastrukturę. Tak się projektuje miasta. Dzisiaj mamy miasto dość mocno sparaliżowane inwestycjami i część jestem w stanie zrozumieć, jeśli na przykład chodzi o inwestycje priorytetowe jak centrum środkowe. To jest duża inwestycja, był też taki system pozyskiwania środków europejskich, opracowania pewnych dokumentacji i tak jest z nimi problem, bo jest zaprojektuj, wybuduj, to będzie na pewno moim zdaniem dużym utrudnieniem i może rozciągnąć proces inwestycyjny tego centrum, bo nie ma gotowych projektów, pozwoleń, uzgodnień. To wszystko dopiero teraz powstaje. Kolejno weszły inne tematy, czyli aglomeracyjna. Takie inwestycje się projektuje, robi się harmonogramy realizacji inwestycji.
Aglomeracyjną zaprojektowaną myślę, że jakieś 50 lat temu.
Tak, zaprojektowaną 50 lat temu. Od początku kadencji wnosiliśmy, aby robić aglomeracyjną. Dopiero w 2017 roku był przetarg i ona się skończyła w 2018. Czemu nie od razu była zrobiona, aby była ta część miasta dobrze skomunikowana? Po drugie, czemu aglomeracyjna skręciła w ulicę Działkową, kiedy studium uwarunkowań jeszcze stare pokazuje ulicę Foluszowo-Objazdową? Tego nie rozumiem, bo to w zasadzie domyka aglomeracyjny temat. Ja sobie nie wyobrażam, że pociągnąć ją do ulicy Prostej, do małego ronda Lubicz, na Zaciszy, cały ten ruch tam wprowadzić. Sensem aglomeracyjnym było ominięcie Zacisza, ominięcie Leśnego i wejście w obwodnicę północną.
Ja nie wiem, dlaczego teraz są te dyskusje. No powinniśmy jeszcze o tym rozmawiać w
miasto,
ratuszu, nie wiem, pół roku temu.
Miasto podjęło takie działania, zrobiło przetarg, jest wykonawca i realizuje. Ona spełni swoje na tym odcinku pewnie zadanie, bo będzie jakimś buforem od Wojska Polskiego, jakimś buforem od Westerplatte.
Ale będzie nam zdecydowanie lepiej rozwiązany proces komunikacyjny.
Ja zawsze mówię aglomeracyjną, dlatego mówię, tylko jest problem z tym, że ona skręciła w Działkowo i ja bym tego nie zrobił, bo studium pokazuje Foluszowo-Objazdową. Ale okej, wchodzimy aglomeracyjną, wąską ulicę Dworcową. I tutaj też niejednokrotnie było podkreślane, czemu nie przebudować tego układu komunikacyjnego i nie wykorzystać terenu PKP.
No ta wąska Dworcowa nie będzie wąską Dworcową, bo będzie poszerzona.
No nie będzie miała czterech pasów, nie? Ona będzie miała taki ruch ruch naprzemienny. To też może kumulować pewne ograniczenia. Dzisiaj...
Pan chciał coś uzgadniać z PKP? Wie pan, ile uzgadniano kwestię przebudowy wiaduktu z polskimi kolejami państwowymi, tego na Batorego?
Wydaje mi się, że kwestia, jeśli miasto by dysponowało dokumentacjami NIEPF-u i już czytelnymi rozwiązaniami, inaczej też się prowadzi uzgodnienia. Na razie było dużo hipotez i dużo takich pomysłów, które powstają podczas realizacji inwestycji. Teraz się przeprojektowuje kanalizację na aglomeracyjne, bo była za mała, żeby ją włączyć do Dworcowej. Dlatego ja jestem
przeciwnikiem...
To źle, bo to po pierwsze podraża inwestycje, bo gdyby był gotowy projekt budowlany, wykonawczy, łatwiej jest wyceniać takie inwestycje, łatwiej jest określić terminy wykonania, realizacji. Dzisiaj musimy wydłużać terminy realizacji, dokładać wykonawcy pieniądze i to rozciąga te inwestycje. I znowu one teraz w tym momencie...
Tylko, że to są, jeśli mówimy o rozciągnięciu w czasie, to są kwestie kilkudziesięciu dni najczęściej. Nikt tutaj nie mówi, że
mówimy
to się rozciągnie i będzie nie.
Ja mam bardzo duże zastrzeżenie z uwagi na to, że mam gotowy projekt budowlany, wykonawczy, tak, i mam ślepy kosztorys, ja potrafię dokładnie wyliczyć, ile z kubików betonu, ile kilogramów stali, tak. Jeśli ja robię PFU i tą opisówkę, to mi wyskakują roboty dodatkowe bez przerwy. To ja rozciągam to w czasie, dopłacam wykonawcy, przeprojektowuję, robię nowe uzgodnienia, rozciągam proces inwestycyjny dramatycznie. I taki problem teraz na przykład też jest przy rondzie, przy Raculi. Tam też jest problem z dodatkowymi instalacjami, z dodatkowymi uzgodnieniami. Mówię.
A to przy okazji każdej inwestycji w Zielonej Górze mamy ten sam problem.
Bo my bazujemy zawsze na PFU. My nie bazujemy na gotowych dokumentacjach i w tym jest właśnie cały problem. I to bym poprawił na pewno w mieście i to jest chyba głównym zadaniem. A jeśli chodzi o organizację miasta teraz, no to są problemy, bo przejście przy ulicy Batorego należałoby udrożnić dla mieszkańców. Jednak w godzinach, kiedy już roboty budowlane są prowadzone, należałoby je zabezpieczyć i ten ruch pieszy czy rowerowy.
Ktoś weźmie odpowiedzialność za to, że tam się nikomu nic nie stanie? Przynajmniej na tym etapie, na pierwszym etapie inwestycyjnym w tej chwili?
To znaczy...
Tam za moment będzie naprawdę ciężki sprzęt wjeżdżał.
Jeżeli był wykonywany tunel przy PKP, tam jest przecież ruch ciągły pociągów, duży generator ruchu, duże zagęszczenie osób, jakoś te roboty były skorygowane i dało się to wykonać. Tu przy tym tunelu, przy tym przejściu przy Batorego, przy tym wiadukcie, moim zdaniem też można. Samorządy przebudowują, czy Warszawa, Poznań, duże inwestycje w mieście, to więc można zaprojektować taką organizację ruchu i tak to powydzielać, żeby jednak mieszkańcy mogli korzystać jednak z tych przejść, bo to naprawdę wpływa bardzo negatywnie. Ja też patrzę pod kątem tego bezpieczeństwa, bo to przecież pamiętajmy o tym, że karetki,
przede wszystkim
straż,
chodzi o bezpieczeństwo. Tak?
Miasto jest sparaliżowane i musimy mieć to na względzie, projektując inwestycje, że należy jedną kończyć, długo zaczynać. Tak? Ja wiem, że to nie zawsze wychodzi w 100%, ale dzisiaj mamy pootwieranych kilka tych odcinków i ja nie traktuję miasta, że lepiej róbmy wszystko, bo to nie jest wyrywanie zęba, że lepiej raz a dobrze, tylko to jest harmonogram robót. Jeżeli mam gotowe dokumentacje, ja mogę zrobić dokładny harmonogram robót. Mnie nic nie zaskakuje, jeżeli zrobię inwentaryzację, kosztorysy, przedmiary, a jeżeli robię PFU i takie troszeczkę improwizacje niejednokrotnie, to mam sparalizowaną dużą część miasta i ten wiadukt na Batorego, on bardzo mocno utrudnia życie mieszkańcom i to należy się zgodzić. I kwestia na przykład tej Sulechowskiej, tak, tych wypadków, dojazdów karetek, naprawdę należy bardzo odpowiedzialnie myśleć o mieście, a dzisiaj wchodząc z następną inwestycją ronda przy Pileckiego, no tam będzie kłopot. Rondo koło ronda. Jedno nie ma tego wykonawcy, który jest bardzo spowolniony.
163 dni, tyle będzie trwał proces inwestycyjny.
Rondo
przy Pileckiego.
No to bardzo optymistycznie, tylko mówię przy tych założeniach tych pierwotnych projektowych, bez poszerzania wrocławskiej, tak? A no dobrze, to zobaczymy, czy tak będzie trwał. Mam nadzieję, że to pójdzie tak jak pan mówi, tak sprawnie, bo mamy z boku rondo przy Raculi, które nie idzie sprawnie. Tam wykonawca ma widać duże kłopoty ze sprzętem, czy z...
A może to jest problem wykonawców, wie pan?
To jest problem miasta. Wykonawca... Problem miasta. No, ja miasto kieruje, układa harmonogram prac, tak? Miasto przygotowuje dokumentację, przetargi, sprawdza referencje wykonawców. No mówię, pewne rzeczy mogą gdzieś tam kolejne zaskoczyć.
Widzi pan dokładnie, co się dzieje w tej chwili na rynku, jeśli mówimy o przetargach, tak? Popatrzmy na przetargi organizowane. Na też wydawałoby się prostą rzecz, mimo że ostatecznie dość skomplikowaną i specjalistyczną, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Ile trwało wyłonienie wykonawcy? I co trzeba było zrobić, żeby ostatecznie go wyłonić. Weźmy pod uwagę...
Do tego tematu nie znam, bo to jest prowadzi... mówię o tematach miejskich, do których mamy dostęp.
To też jest temat miejski, bo szpital jest w mieście, a nie poza miastem.
Znaczy, tu trzeba zaprosić kogoś
wszyscy wiemy, jak to było. Był ogłoszony jeden przetarg, wszystkie oferty, które były składane, przekraczały wielokrotnie kosztorys, który był wykonany. Zostawmy szpital. przejdźmy się na Westerplatte. Sytuacja była analogiczna. Tak w tej chwili wygląda po prostu rynek.
Nie, Westerplatte zostało skończone w terminie. To
ale nie chodzi mi o termin, jak było to robione, tylko kwestia wyłonienia wykonawcy i tego, kto stawał do przetargu i jakie kwoty były proponowane za wykonanie
pracy. Ale przy Westerplatte był problem, bo miasto dawało termin końcowy przed winobraniem i tam się wykonawca nie mógł strzelić terminowo, jeśli chodzi o organizację prac. Dopiero później termin wydłużono do końca roku, do grudnia.
I trzeba było dokładać pieniądze, bo za tym głosowaliście.
I dano bezpieczny termin do końca grudnia i tam faktycznie wtedy już wykonawca mógł się zmieścić.
Ale trzeba było zwiększyć kwotę na inwestycje, bo nie mieściło się to w tym, jak zostało to pierwotnie kosztorysowo ustalone. No nie było takiego wykonawcy na rynku, który chciał to budować.
No jeżeli było przekładany termin, gdyby to był przetarg od lutego...
Z każdym przetargiem w tej chwili.
Od lutego do grudnia, to zupełnie ma pan inne warunki brzegowe, jeżeli ja biorę wykonawcę i dopinguję go, żeby skończył w sierpniu.
Ale mówimy o pieniądzach, tak? Mówimy o pieniądzach, o tym. To jest analogiczna sytuacja, dlatego panu podaję dwie zupełnie rozbieżne inwestycje. Szpital, budowa nowego centrum i budowa, zupełnie inna budowa, tak, i budowa drogi. W jednym i w drugim przypadku okazuje się, że pieniądze, które zostały zarezerwowane na ten cel, nie są wystarczające, bo nie ma takich osób na rynku, które zdecydowałyby się w tych konkretnych pieniądzach wybudować daną inwestycję, zrealizować daną inwestycję.
Inny punkt widzenia, jeśli chodzi o dokumentację, a nie PFU, i tutaj się różnimy. Tematu szpitala dokładnie nie realizowałem, bo nie zajmuję się szpitalem. Dobrze, że się wykonawca znalazł i będzie realizowany ten ważny obiekt dla miasta. Szkoda też jest całej dyskusji, jednak tam z tą nowa lokalizacja szpitala, czyli przy ulicy, przy trasie północnej, no tam dopiero procedura planistyczna ruszyła, nie? To więc tam będzie zmieniona ta funkcja. Nie wiem, jak teraz to wszystko połączyć, no ale mówię, no to są kłopoty w mieście, jest to jednak widoczne, no i tutaj jest duży kłopot z tym, że miasto nie zrobiło, tak jak wspomniałem, tej analizy.
Dobra, to na sam koniec, bo mieliśmy zahaczyć o debaty, które organizuje Platforma Obywatelska w województwie lubuskim. Wczoraj taka odbyła się w Gorzowie, debaty kandydatów na kandydata. Ostatecznie 300 członków Platformy Obywatelskiej zdecyduje w naszym województwie, kto gdzie ma kandydować. Po co wam teraz te debaty wewnętrzne? Dla kogo one są robione?
Dla mieszkańców. Aby zbudować program Platformy Obywatelskiej w porozumieniu właśnie z mieszkańcami.
Ale
aby
przychodzi
go pokazać.
Czterech kandydatów, każdy ma inny program, bo na tym rozumiem polega debata, żebyście dyskutowali.
Działamy.
Wypadkową takich spotkań będzie stworzenie programu?
Jest to rozmowa z mieszkańcami.
Ale to nie mieszkańcy będą decydować, kogo...
Mieszkańcy wybierają prezydenta.
Nie, ale mieszkańcy nie będą decydować, kogo Platforma wystawi z tych czterech kandydatów, bo to członkowie Platformy ustalą, czy
to jest,
jeden,
to
drugi,
jest
trzeci,
bardzo
czy
szeroka,
czwarty kandydat.
Bardzo merytoryczna i dojrzała konsultacja z mieszkańcami. Każdy z nas, z kandydatów, którzy chce się ubiegać o wybór tego jednego, aby kandydował na prezydenta miasta, ma swoje doświadczenie zawodowe, swoje spojrzenie na miasto, wychodzi się z różnych środowisk, chce pokazać swoje pomysły.
Omijanie terminów
i program
ogłoszenia
Platformy.
Formalnie kampanii wyborczej, bo to jest kampania wyborcza. To są ewidentne marketingowe zabiegi związane z kampanią wyborczą.
Tak.
Teoretycznie pod płaszczykiem robienia wewnętrznej kampanii, bo jesteśmy tacy demokratyczni i będziemy decydować, organizujemy ciąg jakichś rzeczy, którymi będziemy próbowali zainteresować media, zainteresować mieszkańców, chociaż tak naprawdę to tylko ci mieszkańcy, którzy mają legitymację Platformy, będą mogli wziąć ostateczny udział w tym teatrzyku. A mieszkańcom nie muszą się podobać kandydatury, których wyłoni tych kilkuset członków Platformy Obywatelskiej. Rozumie pan? Platforma,
nie rozumiem tego stanowiska.
Członkowie Platformy postawią na Papierowskiego, powiedzmy, tak? A mieszkańcy powiedzą, a dlaczego na niego?
Tej formuły w mieście Zielona Góra nigdy nie było. Zawsze był wyciągany z kapelusza kandydat i mamy namaszczenie. W tym momencie mamy cztery osoby z doświadczeniem zawodowym, kompetentne, które
tak
przedstawią program Platformy
tak
Obywatelskiej, przedstawią swój punkt widzenia na miasto, które to skonsultują i w efekcie otrzymamy kompleksową diagnozę dla miasta,
a czym się różni to, jak
dla
wyszedł przewodniczący Sługocki i powiedział, to jest świetny kandydat, ustaliliśmy jako Platforma, że kandydat X, kandydatka X.
brakuje...
jest najlepszym kandydatem, jakiego właśnie, możemy sobie wymarzyć.
Właśnie widzi pan, że brakuje tej partycypacji i rozmowy z mieszkańcami. Te protesty, te problemowe rewitalizacje, tak, te konflikty społeczne narastały w mieście, bo mieszkańców nikt nie słucha. My wychodzimy z ofertą, z programem, z osobami. Chcemy wciągnąć do dyskusji, chcemy zbudować jeden wielki przekaz Platformy Obywatelskiej jako partii z doświadczeniem samorządowym, z dobrymi samorządcami, z kompetentnymi ludźmi.
No dobrze, to jeżeli przyjdzie grupa mieszkańców i powie, że żaden z tych czterech kandydatów Platformy mi się nie podoba, tak? Zbierzemy 3000 podpisów jako mieszkańcy Zielonej Góry i powiemy, to są fatalni kandydaci, możemy z waszych szeregów na przykład wyłonić tego.
Ja zapraszam na debatę, pokażemy jak widzimy Zieloną Górę, jakie mamy pomysły na rozwój, nie w perspektywie roku czy dwóch, tylko w perspektywie 20-30 lat. Nie, odpowiedzialność za miasto, odpowiedzialność za środki europejskie. Pamiętajmy o tym, że do 2020 roku mamy pulę pieniędzy, to żeby wykorzystać i miasto przygotować i konkurencyjnie, i gospodarczo. Musimy polepszyć jakość życia mieszkańców. Natomiast mamy tych problemów bardzo dużo.
I chcę im powiedzieć, że to nie jest kampania.
Nie, to jest rozmowa z mieszkańcami. To jest prezentacja odpowiedzialna Platformy i programu. I w mojej ocenie to jest doskonały krok, aby skomunikować i wysłuchać mieszkańców. Miasto musi być wysłuchane, mieszkańcy muszą być wysłuchani. Chyba to jest naszym nadrzędnym celem.
Marcin Pabierowski. Nie kampanijnie, nie wyborczo. W dzisiejszej rozmowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.